Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus. Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w audycji Koloseum. Koloseum skupia się na tematach dotyczących chrześcijan prześladowanych, misji, misjonarzy i wszelkiej pomocy, która jest kierowana od ludzi dobrej woli. I drodzy Państwo, na początku powiedzmy o Krakowie, bo tam rozpoczyna się Festiwal Miłosierdzia i dzisiaj jeszcze w Kinie Kijów można spotkać Krakowskie Biuro Pomoc Kościołowi w Potrzebie z akcją SOS dla Ziemi Świętej. I było takie zaproszenie serdeczne, żeby tam właśnie, jeżeli ktoś tam jest, spotkać ludzi z Pomoc Kościołowi w Potrzebie i kupić rzeczy zrobione, rękodzieło z Jerozolimy. A i wtedy, w ten sposób akurat, w taki sposób wspomóc ludzi potrzebujących właśnie w Jerozolimie i w Ziemi Świętej. Drodzy Państwo, jest ze mną w studiu pan Maurycy Pieńkowski z Caritas Polska, dokładnie z Centrum Medialnego Caritas Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dlatego się tutaj pojawił, ponieważ w niedzielę mieliśmy piękny koncert w Warszawie, dokładnie w Teatrze Królewskim, w Łazienkach Królewskich. I był to koncert poświęcony Wenezueli, najbardziej Wenezueli, ale jeszcze dodatkowo Jemen. Tam temat Jemenu się przewijał. Czy nadal można słać SMS-y, aby pomagać? No bo to był taki koncert, w trakcie którego była taka intensywna zbiórka, wysyłka SMS-ów z całej Polski o treści Polska pomaga pod numer 72052 i piękny koncert z pieśniami wielkanocnymi. Wspaniali artyści, piękna melodia, piękna muzyka i oczywiście wspaniali goście. Transmisja w Telewizji Polskiej, wspaniały klimat, wielkanocny, jeszcze radosny, ale przewijały się obrazy w telebimach, takie, które pokazywały to, że Wenezuela to jest taki kraj, w której jest taki zapaść, problemy z żywnością, energią, wodą i komunikacją. I chciałabym, żeby pan nam o tym troszeczkę poopowiadał, ale zacznijmy od tego pierwszego pytania. Czy nadal można wysyłać SMS-y?
Zgadza się i przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować tutaj w imieniu Caritas Polska za ten strumień miłosierdzia, jaki poszedł w tę niedzielę. Mogę już powiedzieć, że na pewno kwota, jaką przeznaczymy tutaj na rzecz Wenezuelczyków, przekroczy 250 tysięcy złotych, czyli ćwierć miliona już jest, aczkolwiek jak właśnie pani redaktor mówi, słać SMS-y cały czas można i to jest numer 72052 o treści Polska pomaga bez spacji. To jest koszt około 2,46 zł z VAT-em. No i cóż, no każdy SMS robi olbrzymią różnicę, o czym miałem okazję się przekonać, będąc na misjach, że rzeczywiście może się to nie wydaje zbyt wiele, ale dla tych ludzi, którzy tam są potrzebujący na całym świecie, to są już środki, które potrafią zmienić cały dzień. To już może być ciepły posiłek, którego tak brakuje w wielu miejscach na świecie. No i teraz niestety właśnie ta sytuacja w Wenezueli jest tak tragiczna, że no, o ciepłym posiłku właśnie coraz rzadziej można tam z tym mówić.
A dlaczego tam sytuacja jest tak trudna? Czy ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną, czy dochodzą do tego takie kwestie jak brak w ogóle tej żywności, słabe uprawy i całokształt na to się składa sytuacji ludzi?
Znaczy, problem się nawarstwiał już wiele lat, prawda, bo tutaj o Wenezueli, jeżeli Polacy słyszeli, no to właściwie od czasów tutaj już wcześniejszych prezydentów, no mieliśmy do czynienia zawsze z jednak krajem, który pomimo wielkiego bogactwa, jaki ma, bo przecież to pamiętajmy, że tam jest bodajże największe złoża ropy na świecie. Jak w takiej sytuacji z też jednego z najbogatszych państw ówcześnie na świecie, to było około 50 lat temu, jak z takiego bogatego państwa mamy to, co mamy dzisiaj, czyli że zwykli obywatele nie mają co włożyć do garnka, nie mają co zjeść, umierają z głodu, muszą uciekać i no, sytuacja jest po prostu dramatyczna. No, w tym momencie szykuje nam się niestety wojna domowa. Mamy te dwa ośrodki władzy już właściwie w tym momencie, pana prezydenta Maduro, dotychczasowego prezydenta i przewodniczącego parlamentu Juana Guaido. No i cóż, no, tą drugą stronę popierają w większości właśnie państwa europejskie, Stany Zjednoczone, państwa Ameryki Południowej, a dotychczasowego prezydenta Maduro wspiera Rosja, Chiny, Turcja. Jest to bardzo niezwykle skomplikowana sytuacja, jak zresztą sytuacja geopolityczna na świecie. Stąd też, no, jako my, obywatele, no, na dobrą sprawę niewiele możemy zrobić, żeby zmienić sytuację taką właśnie tutaj, jeżeli chodzi o władzę, ale możemy bardzo wiele zmienić właśnie, jeżeli chodzi o zwykłych, szarych ludzi. Chodzi o to, żeby właśnie człowiek pomógł drugiemu człowiekowi w potrzebie. My nie musimy pomagać, prawda, tam jakiemuś prezydentowi Maduro, ale możemy pomóc takiemu zwykłemu, nie wiem, jak Kowalski by można było przetłumaczyć na hiszpański, aczkolwiek właśnie takiemu wenezuelskiemu Kowalskiemu można by bardzo prosty sposób pomóc. No właśnie może wysyłając choćby tego SMS-a, o którym mówiliśmy. Sytuacja no, jest dramatyczna, no bo właśnie jak mówiliśmy, no, mimo tych bogactw naturalnych, jakie mają, no, w tym momencie nie mogą z nich korzystać. Nie ma na razie szansy, żeby mówić o jakiejś normalizacji, bo po prostu w tym momencie nie ma tej żywności choćby na półkach w sklepach. Pieniądze straciły właściwie całkowicie swoją wartość, w sensie są takie znane obrazy tutaj w internecie, tak właśnie widziałem zdjęcia, jak ludzie rozsypywali te banknoty tam po ulicy, bo po prostu były nic nie warte. Do sklepu się szło z czterema siatkami pełnych gotówki, a można było kupić za to niewiele więcej niż woreczek ryżu. No, to są niesamowicie trudne historie, o czym teraz ciężko jest rozmawiać. No, niech liczby o sobie mówią, że w ciągu ostatniego roku średnio połowa Wenezuelczyków schudła o ponad 11 kg albo i więcej.
To ciekawe.
Ponad połowa. No, najtrudniejsza oczywiście sytuacja jest wśród tych najsłabszych, czyli oczywiście wśród dzieci, wśród osób starszych, osób samotnych. No do nich po prostu ta pomoc dociera najpóźniej. Oni tam, prawda, nie potrafią tak zawalczyć o swoje. No i stąd tak ważne jest między innymi to, że są takie organizacje jak Caritas Venezuela, która dzięki wsparciu przychodzącym od nas mogą na miejscu zobaczyć, kto jest po prostu najbardziej potrzebujący i dokładnie w te miejsca przekazać pomoc z całego świata. Wiem, że też obrazy, które do nas docierały, mogły świadczyć o czymś innym, w sensie mieliśmy sytuację zatrzymania konwojów humanitarnych na granicy. To też są dramatyczne obrazy.
No bo ze strony wojska.
Ze strony wojska, ze strony rządu prezydenta Maduro. To jest niewyobrażalne i, no i nie da się uwierzyć w te takie tłumaczenia, że to jest wspieranie jakiejś kontrrewolucji, czy czego. No,
w ogóle nie ma to uzasadnienia.
W ogóle nie ma uzasadnienia i nawet nie ma o czym mówić. Po prostu to jest katastrofa, to jest po prostu skandal, no ale cóż, no co robią, to robią, ale my musimy po prostu działać, tak, no bo nie możemy się cały czas tylko patrzeć, prawda, na jedną stronę, no musimy przede wszystkim patrzeć na tego potrzebującego i błagającego o pomoc w tym momencie Wenezuelczyka.
Wyobrażam sobie, że Caritas w Wenezueli przekazuje pomoc, tak, kupuje żywność za te pieniądze, które dopływają ze strony państwa. A czy są prowadzone jakieś ośrodki medyczne? Misjonarzy na pewno też działają tam prężnie w Wenezueli. Jak to jest?
Znaczy zawsze misjonarze właśnie w takich krajach działali i działać będą. Tutaj sam miałem ostatnio właśnie możliwość poznania wspaniałych sióstr ze Zgromadzenia od Aniołów. No, takie misjonarki, takich misjonarzy charakteryzuje to, że nawet jeżeli niczego nie ma, jeżeli jest bardzo ciężko, to i tak zawsze z czegoś znajdą tą pomoc. Zawsze jakoś przekażą. Więc oczywiście Wenezuela działają zgromadzenia. Pamiętajmy też przede wszystkim, że to jest kraj chrześcijański. Tam organizacje chrześcijańskie funkcjonują, działają. No, chciałbym powiedzieć bez przeszkód, no, ale niestety no, mamy teraz bardzo represyjny rząd, więc zdarzają się trudne sytuacje.
Są
przeszkody, no ale cóż, no jak się widzi cel, to się będzie je pokonywać z całych sił, ponieważ no, tam jest ten drugi człowiek i do niego chcemy przede wszystkim dotrzeć. Także rzeczywiście zgromadzenia, czy na przykład pallotyni, o których tam słyszałem, takie, o różnych ojcach, tam wiem, że działają, funkcjonują, no ale też są ograniczenia oczywiście tym, że po prostu potrzebują od nas wsparcia, żeby oni mogli cokolwiek na miejscu wykonywać. No, oczywiście zakupują tą żywność tam, gdzie jest to możliwe. Organizują pomoc w dystrybucji darów, które pochodzą też z całego świata. No, Caritas Polska wspiera wiele parafii, które też przekazują dalszą pomoc do sierocińców, do domów opieki. Tak powiem na przykład z innej miejscowości, tutaj w parafii Santo Cristo del Buen Via de Pampatera Isla de Margarita, przepraszam za długą nazwę, ale to jest taki, prawda, południowa Ameryka, no, przepiękny kontynent, hiszpańskojęzyczny, więc i też miejscowości tutaj, prawda, potrafią długo brzmieć, no ale też no, jest długa lista potrzeb po prostu w tych miejscach. Teraz Caritas dostarcza tej paczki żywności, tej najbardziej potrzebnej, której jest fasola, mąka, makaron, dużo takich suchych tutaj, prawda, prowiantów, no ale wiadomo, staramy się też dawać tym dzieciom w tych różnych szkołach też te ciepłe posiłki, bo ich po prostu nie ma. Jeżeli nie ma tej pomocy z zewnątrz, to właściwie na miejscu już znikają te możliwości zjedzenia w jakimś konkretnym miejscu. Także tak jak możemy, działamy, no ale sami jako Caritas Polska no nic nie możemy. To jest wszystko w rękach ludzi dobrej woli, no Polaków, którzy już niejednokrotnie okazywali wielkie serce. No i teraz Niedzielę Miłosierdzia widzieliśmy, że rzeczywiście los tych najbardziej potrzebujących na świecie nie jest im obojętny i za to bardzo dziękuję. No i jestem pełen podziwu po prostu, że po prostu tak można.
A dla tych, którzy jeszcze takiego SMS-a nie wysłali, ale czują w sercu, że warto, to przypominam, że treść jest: Polska pomaga bez spacji, a numer 72052. A co się stanie, jeżeli ktoś się pomyli? Nie wiadomo.
Nie pomyli się, ale na pewno te pieniądze trafią w ten czy inny sposób do tych, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy. Także my się na pewno nie pomylimy i ta pomoc toczy tam, gdzie musi.
Ja wysyłałam SMS-y podczas tego pięknego koncertu. Bardzo ładny. Robi ogromne wrażenie, nawet jak ogląda się go z telewizji. Na pewno przygotowania są też ogromne, wspaniałe miejsce w Łazienkach Królewskich, Teatr Królewski. O artystach jeszcze powiemy. Z nami jest Maurycy Pieńkowski z Centrum Medialnego Caritas Polska. I teraz zaprosimy na chwilę muzyki. Jest z nami oczywiście Darek Konkol. Koloseum, drodzy Państwo, mówimy o koncercie, który był w Warszawie w niedzielę. Koncert dla Wenezueli, pomoc dla Wenezueli, Polska pomaga. I dalej można wysyłać o takiej treści SMS-y: Polska pomaga, pod numer 72052. Caritas zorganizował taki koncert we współpracy też z innymi. Zaraz o tym powiemy. Jest ze mną w studiu Maurycy Pieńkowski, właśnie z Caritas Polska. To był koncert w wykonaniu solistów zespołu wokalnego Polskiej Opery Królewskiej oraz Capella Regia Polonia pod dyrekcją Krzysztofa Garstki. I to właśnie oni rozpoczęli taką południowoamerykańską pieśnią cały koncert. W programie też znalazły się tradycyjne polskie utwory wielkanocne z różnych epok i światowe arcydzieła, między innymi Vivaldiego, Mozarta, Fryderyka Halendla. I też wystąpili syryjski śpiewak i kompozytor Wasim Ibrahim oraz Robert Siwak, znawca muzyki Orientu i dawnych instrumentów perkusyjnych. Nie wiem, czy wymieniłam wszystkich, którzy tam wystąpili. Takie mamy informacje z mediów. I ten koncert był organizowany także przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z inicjatywy ministra kultury na rzecz pomocy właśnie ofiarom konfliktów na świecie za pośrednictwem właśnie Caritas Polska. bo Caritas Polska przekazuje tę pomoc, a w poprzednich latach dochód z takiego koncertu przekazano na rzecz ofiar konfliktu w Syrii i pomoc dla Aleppo. Wtedy zebrano bardzo dużą kwotę i też wspominano o tym zgromadzeniu sióstr od aniołów, które bardzo pomaga tam w Wenezueli.
W Rwandzie.
A w Rwandzie akurat.
W Rwandzie akurat. Zgromadzenie sióstr od aniołów pracuje w Rwandzie i głównie, jeżeli chodzi o misje zagraniczne w Afryce, w Kamerunie, również w Kongo, w Wenezueli działają jednak, jest przede wszystkim bardzo silny oddział Caritas w Wenezueli, no, współpracujący ściśle z Caritas Internationalis, czyli naszą dużą grupą, z której częścią jest oczywiście Caritas Polska.
Międzynarodową.
Tak jest, tak jest. No i dzięki temu właśnie tutaj też lepiej do nas docierają informacje, ponieważ wymieniamy się nimi. Też to, co my się dowiedzieliśmy w Rwandzie, czy w Nepalu, czy w innych miejscach, gdzie pracujemy, no przekazujemy to dla naszych partnerów z zagranicy, żeby po prostu ta pomoc, no, była wykorzystywana jak najefektywniej. Mając te informacje, będąc na miejscu, jesteśmy w stanie lepiej określić, gdzie ci najbardziej potrzebujący są i czego dokładnie potrzebują, bo czasami to jest rzeczywiście przede wszystkim pomoc materialna, żywność, leki, pomoc specjalisty, który przeprowadzi operację, ale czasem to są po prostu potrzeby na przykład psychologa, żeby tutaj, prawda, ofiarom różnych konfliktów, czy choćby teraz ostatnio mieliśmy zamach na Sri Lance, w tym momencie to najbardziej potrzebującą grupą poza rannymi w szpitalach są te rodziny, które utraciły swoich bliskich i teraz po prostu nie mogą być sami. Stąd też tak bardzo są potrzebni specjaliści na miejscu.
Specjaliści, lekarze, psychoterapeuci na pewno, a siostry pomagają ludziom znaleźć pracę, edukację, pomagają uczyć się dzieciom i prowadzą jedyne hospicjum w kraju.
To jest pierwsze i rzeczywiście jedyne działające hospicjum w Rwandzie. Tutaj pacjenci są przywożeni właściwie z całego kraju, a nawet i z zewnątrz mogą docierać. Siostry ze Zgromadzenia od Aniołów, to jest szczególne zgromadzenie. Przede wszystkim tak, to jest bezhabitowe. Siostry tak. nie noszą habitów. Co prawda, to ma większy sens w takim kontynencie jak Europa, gdzie po prostu siostry szły tutaj tak zwany lud i jakby były uznawane za jedno z nas, w sensie po prostu
świeckie.
Jak świeckie. I to też rzeczywiście na pewno często ułatwiało dostęp do różnych miejsc. W Rwandzie jest trudniej, ponieważ no, siostry są z Europy, także od razu się wyróżniają tutaj kolorem skóry. Ale powiem tak, już siostry pracują od ponad 35 lat w Rwandzie i przez tyle lat już po prostu weszły w to społeczeństwo, zostały zaakceptowane i są uznawane jako po prostu swoi, więc już mają pełne zaufanie i też po prostu ludzie widzą, że ich obecność zmienia ich całe społeczeństwo na lepsze. Pamiętajmy, że mówimy o Rwandzie. To myślę, że Polacy głównie kojarzą historię Rwandy z ludobójstwem, które się wydarzyło równo 25 lat temu, kiedy to dwa plemiona, Hutu i Tutsi, nagle rzuciły sobie do gardeł. To jest koszmarna historia. Koszmarna i taka też w sumie jeszcze tak nie do końca znana tutaj na świecie. Tam po prostu narzędziami rolniczymi, maczetami, w bestialski sposób jeden lud wybijał drugi. W tym wypadku głównie Hutu mordowali Tutsi. Nie chcę mówić o powodach, o przyczynach, ponieważ przyczyny do mordu, no tego po prostu nie chcę szukać tutaj, prawda, żadnych tutaj powodów, dla których można by takie czyny czynić. W każdym razie siostry tam są, były tam też właśnie wtedy, kiedy doszło do tej tragedii, nie opuściły swoich podopiecznych i po prostu są tam, pomagają. Na początku przede wszystkim pomagały tutaj w szkołach, no ale z czasem to się rozrosło. Teraz prowadzą różne ośrodki, tutaj właśnie był wspomniany hospicjum, ale są to między innymi klinika dentystyczna, klinika stomatologiczna, która jest też jedna z najbardziej znanych chyba w kraju. Tak powiem taką ciekawostkę, że na jednego dentystę przypada ponad 1 000 000 pacjentów. Także,
niesamowite. Czyli nie chodzą do dentysty.
Czyli no, a muszą jak my wszyscy, prawda? Więc jest na tyle ciekawie, że ludzie przychodzą już nie tylko z Rwandy, z całej Rwandy do tutaj kliniki stomatologicznej, do bardzo dobrej siostry Leny, ale przychodzą również z Kongo, z Ugandy, no po prostu zewsząd. Więc to jest kolejne miejsce, gdzie siostry pomagają. To są też ośrodki żywienia, ośrodki zdrowia dla ludzi. Zresztą bardzo pięknie upokorzonych, bo to jest taka miejscowość Nikinama na północy kraju wśród wulkanów. Wydawałoby się, że tak piękny kraj, jak tak mogło dojść tam do takich tragedii, dlaczego tam cały czas jeszcze dochodzi do do biedy takiej, jaka jest, prawda, że tam jest bardzo trudny dostęp do żywności. No to jest pytanie, które niestety należy szukać rozwiązań, ale póki co trzeba po prostu tutaj nieść tą pomoc tam, gdzie jest w tym momencie najbardziej potrzebna. No i właśnie to siostry robią. No, nie mówią, a działają. W cichości, w pokorze, ale także inspirują kolejnych i kolejnych do pomocy. To jest coś, co mi siostry mówiły, że dla nich jest najważniejsze, że ludzie stamtąd, właśnie ludzie ci lokalni, oni sami zaczynają wychodzić z inicjatywą pomocy drugiemu. Kiedyś jak przyjechały, to wszystko trzeba było od początku tutaj organizować pomoc, żeby omówić, co kto ma robić, że przecież osoba starsza potrzebuje pomocy. No, takie oczywistości musiały mówić, prawda? Dzisiaj to już jest właśnie inaczej. Dzisiaj widać właśnie, że ludzie biorą los we własne ręce, pomagają sąsiadom, pomagają potrzebującym, zakładają wspólnoty, prawda, które sobie wzajemnie pomagają, także to jest długi proces. No, mówimy jednak o 35 latach, takiej ciężkiej, wytężonej pracy każdego dnia, bez żadnej wakacji i tam, prawda, jakichś przerw. Ale widać po prostu owoce są coraz dojrzalsze, piękniejsze. No i może jeszcze na koniec wymienię taką jeszcze jeden piękny przykład tutaj takiego dzieła miłosierdzia. To jest Adopcja z Serca. Program, gdzie rodziny europejskie, głównie z Polski i Niemiec, adoptują na odległość dziecko z Rwandy, wspierając jego edukację, zapewniając mu żywność, leki, za w sumie niewielką kwotę, bo 13 euro miesięcznie za to, żeby takie dziecko mogło się w pełni rozwijać i po prostu zmienić swoje życie, swojej rodziny i wszystkich bliskich tam, którzy są w otoczeniu. No nie wydaje się taką kwotą, która by jakoś, prawda, tutaj porażała, a naprawdę wiele zmienia. Zresztą będę tutaj namawiał, żeby wesprzeć, bo też można z takim dzieckiem utrzymywać kontakt, w sensie listowny. Wszystko oczywiście zależy od osoby, bo można anonimowo adoptować, można pod swoim nazwiskiem. Tutaj taki chłopiec albo dziewczynka dostaje zdjęcie swojego rodzica tutaj przybranego, także no piękny program i świadczący o tym, jak piękna ludzkość może być. Także polecam wejść nawet na stronę internetową tutaj Zgromadzenie Sióstr od Aniołów w Rwandzie, zobaczyć te piękne zdjęcia. U nas na stronie caritas.pl też można zobaczyć. Ostatnio byliśmy właśnie z misją tam i widzieliśmy, udokumentowaliśmy i teraz przekazujemy te obrazy tutaj naszym słuchaczom, naszym widzom. No i cóż, no, oby więcej takich dzieł. No, mam nadzieję, że i też w Wenezueli, że w Jemenie, że tam też takie właśnie piękne dzieła będą realizowane.
Powiedzmy, że w Rwandzie potrzeba edukacji, dlatego że jeżeli człowiek wykształci się, ma możliwość znalezienia pracy, zorganizowania sobie miejsca pracy i też danie tej przysłowiowej wędki, bo tak jak pan mówi, są może i warunki, i pola, tylko że czasami ludzie nie są w stanie sami sobie zorganizować tej pracy. Tak jak my organizujemy sobie przedsiębiorstwa, małe firmy, duże, średnie, tak i oni z naszą pomocą Europejczyków mogą bardzo, bardzo dużo. Powiedzmy jeszcze o tym, że dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki, wręczył 2 specjalne wyróżnienia Ubi Caritas podczas tego wspaniałego koncertu niedzielnego i jedno wyróżnienie przypadło właśnie siostrom od Aniołów i zostało złożone na ręce siostry Marii Piątkowskiej i jeszcze było drugie wyróżnienie osobie z zagranicy, pan Pedro Soares dos Santos z Portugalii, który połączył 2 rzeczywistości, biznes i działalność charytatywna. Od kilku przepraszam, na kilku kontynentach działa. Tam, gdzie nastąpił nagły kryzys i też w codziennych potrzebach seniorów i innych grup społecznych. Nie wiem dokładnie, jak mam o tym opowiedzieć. Pan więcej na pewno wie.
No, przede wszystkim popatrzmy po prostu u siebie, na naszych sąsiadów, bo tutaj właśnie prezes tutaj Jeronimo Martins niesie niezwykłą pomoc, niezwykły dar dla naszych seniorów, polskich seniorów. Tutaj właśnie otrzymał wyróżnienie, ponieważ przez ostatni okres bardzo żywo wspierał program karty dla seniora. To był taki program, gdzie senior, który ma niską emeryturę, niską rentę, otrzymywał kartę do Biedronki, tak, która była co miesiąc doładowywana, jest doładowywana. W ostatnim roku to było na kwotę 200 zł, teraz jest na kwotę 150 zł, ale zaznaczam od razu, że też liczba osób korzystających z tej karty się zwiększyła, stąd też trochę się zmniejszyła kwota, ale z drugiej strony bardzo się poszerzyło się grono odbiorców. Więc jest to teraz około 6 tysięcy osób, właśnie osób starszych, którzy no, może dla kogoś, kto teraz słucha, 150 zł się nie wydaje wiele miesięcznie, prawda?
Ale sporo.
Ale dla takiej osoby no, to jest bardzo wiele. Tutaj mój kolega właśnie tutaj jeździł po Polsce, spotykał się z tymi ludźmi, nagrywał z nimi rozmowy. No i te osoby są niezwykle wdzięczne i są wzruszone, że właśnie czegoś takiego bardzo potrzebowały, żeby pójść do sklepu i na sobie pozwolić czasem na ten drobny luksus w postaci jakiegoś banana, jakiegoś owocu, jakiegoś winogrona, o którym one nigdy by nie mogły popatrzeć w inny sposób, prawda? Bo przecież dzisiaj osoby starsze no, muszą często wybierać czy leki, prawda, czy jedzenie. No, to jest dramat. To jest dramat. Stąd tak piękne jest to, że właśnie o nich myśli właśnie tutaj prezes Jeronimo Martins. To jest dar od niego, od no inicjatywę, którą po prostu trzeba chwalić i o której trzeba mówić. Dlatego też właśnie ksiądz Marcin Iżycki tak szczególnie tutaj wyróżnił naszą nagrodą. Po prostu o tym trzeba mówić i to są takie osoby, o takim osobom po prostu się należy taka nagroda.
I powiedzmy jeszcze, że chodzi o zaangażowanie pana Pedro w walkę z głodem i niedożywieniem w Portugalii, Polsce i Kolumbii. Tutaj, w tych trzech krajach. A chodzi oczywiście o osoby najuboższe, o seniorów, którzy mają niskie dochody. I tym właśnie pomaga pan prezes, dyrektor Biedronki. Drodzy państwo, jeszcze musimy podać taką bardzo przykrą informację z ostatnich godzin, ponieważ niezidentyfikowani uzbrojeni mężczyźni zaatakowali kościół protestancki w mieście Silgait w prowincji Soum w północnej części Burkina Faso i zabili co najmniej 6 osób, w tym pastora i jego 2 synów, a 2 kolejne uważa się za zaginione. I po tym ataku sprawcy zbiegli na motorze w kierunku sąsiedniego Mali. No niestety, wiemy jeszcze, że nadal nie ma wiadomości o losie księdza Joela, proboszcza w Dibo, stolicy prowincji Soum, porwanego 17 marca. I ordynariusz tamtejszej diecezji Dorip, biskup Laurent Dabire, zdementował informację upowszechnianą przez niektóre media społecznościowe o tym, że znaleziono ciało uprowadzonego księdza. Także to nie jest prawda. Ksiądz nadal nie wiadomo, gdzie jest, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Powiedzmy jeszcze, że w Burkina Faso dochodzi do coraz większej liczby ataków na wspólnoty chrześcijańskie. Wielki Piątek podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w jednej z wiosek uzbrojeni mężczyźni weszli do kościoła, oddzielili mężczyzn od kobiet i dzieci i zabili 4 osoby, które próbowały uciec. Przed opuszczeniem wsi bandyci okradli tą wieś, splądrowali. I jeszcze powiedzmy, że pomiędzy 31 marca a 2 kwietnia w okolicach miasta Arbinda na północy Burkina Faso, przy granicy z Mali, co najmniej 62 osoby zginęły w ataku dżihadystów i walkach, jakie wybuchły w jego wyniku. No niestety, mamy cały czas jakieś niepokojące wieści. Tutaj dopiero z panem Maurycem rozmawialiśmy o ataku na Sri Lance w Wielkanoc. To też jest bardzo, bardzo przykre. Caritas pomaga także. I też można tutaj ze swojej strony wysłać SMS, żeby pomóc ofiarom, głównie tym rodzinom ofiar, które niestety nie żyją albo są w złym stanie zdrowia. Tak zwiększała się liczba ofiar tego ataku na kościoły i na hotele w Sri Lance, a tu aż doszło do liczby blisko 300 osób, no niestety.
No niestety i to się jeszcze może zmienić. W tym momencie Sri Lanka jest krajem, można powiedzieć, wojny. Znaczy miasta są zamknięte. Mamy kontakt tutaj z polskimi rodzinami, które tam są w Sri Lance. Oni przekazują nam taki smutny obraz właśnie miejsca, które jeszcze 2 tygodnie temu tętniło życiem wielu turystów z całego świata, wielu mieszkańców, którzy wychodzili, prawda, cieszyć się słońcem, cieszyć się tym czasem już zbliżających się świąt Wielkanocy i, no i zostało to przerwane w ten najbardziej dramatyczny sposób. Teraz jest pustka, tak jak na ulicach, tak i w sercu wielu, bo po prostu to jest ten czas żałoby, ale przyjdzie też czas złości, przyjdzie czas rewanżu. No miejmy nadzieję, że też czas takiego przede wszystkim bycia ze sobą i bycia z tymi, którzy potrzebują naszej obecności. No to jest wielka tragedia chrześcijan, ale po prostu całego kraju Sri Lankę, prawda, bo to przez wiele lat jeszcze będzie na pewno tutaj
pamiętane.
Będzie pamiętane, no i przede wszystkim będzie no jednak inaczej funkcjonować społeczeństwo, kiedy ma się świadomość, że cały czas może dojść do czegoś podobnego. To, że teraz są godziny policyjne, to, że są media społecznościowe zablokowane, kontakt utrudniony, no to wszystko się bierze z powodów bezpieczeństwa, bo po prostu rzeczywiście no, terroryści używają różnych kanałów, prawda, tutaj przekazywania informacji i niestety popularnymi tutaj kanałami społecznościowymi też je przekazywali, więc to jest bardzo trudne zagadnienie i trudno będzie z tym walczyć. No, trudno jest zrozumieć opieszałość władzy, że w sensie służb, bo to też jest dziwna sytuacja, w której prezydent i premier zgodnie twierdzą, że nic nie wiedzieli o informacjach dochodzących, że może dojść do zamachu. To też jest coś, co jest bardzo ciężko nam zrozumieć tutaj w Europie, ale tam chyba tak to wygląda, że tam często po prostu władze się od swoich służb dowiadują bardzo późno o różnych zamiarach właśnie grup. A to był bardzo, niestety, dobrze zorganizowany zamach. Myślę, że to już jest tylko moja opinia, ale że to musiały być grupy z zewnątrz tutaj też funkcjonujące, no bo po prostu lokalne siły, żeby zrobić tak precyzyjny atak wymierzony w konkretne miejsca o tej samej godzinie, no to jest prawie że niemożliwe, żeby własnym sumptem dokonać takiej zbrodni. No dzisiaj, jak mówię, no jest rzeczywiście trudno. Caritas Polska, jak tylko otrzymała tę informację, no, podjęło decyzję o uruchomieniu specjalnego SMS-a o treści Sri Lanka na numer 72052. Koszt to jest 2,46 zł z VAT-em. No, to jest ten jeden numer, na który wszyscy tutaj nasi ofiardawcy mogą wpłacać pieniądze, tylko właśnie treść się zmienia. No niestety doszedł ten SMS o treści Wenezuela, przepraszam, Polska pomaga, ale na rzecz Wenezueli. No na szczęście widzimy, że Polakom nie jest obojętny los ludzi z całego świata, czy to właśnie w Afryce, czy w Ameryce Środkowej, czy w Azji teraz południowej.
Jesteśmy, drodzy Państwo, dobrym krajem. I zapraszamy na chwilę muzyki.
Posłuchajmy utworu Ocal w sobie człowieka. Mateusz Pospieszalski, Dominika Kowalik. Też do tekstu księdza Józefa Tischnera.
W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka.
Koloseum, a teraz zaprosimy Państwa na felieton księdza doktora Andrzeja Pasia.
Moje pytania odnoszą się do tragedii na Sri Lance. Jeżeli dobrze przeczytałam, to były to 3 kościoły chrześcijańskie, z tego 2 katolickie. Teraz, z tego co słyszę w wiadomościach, 3. również jest katolicki. W sumie są to 3 kościoły, a w nich zginęło 150 osób.
People are killed in all three churches.
Okay. And do you have more details?
Czy możemy uzyskać bardziej szczegółowe informacje, więcej detali, w jakim czasie miał miejsce ten zamach? W ciągu 45 minut, od około 8.30 czasu na Sri Lance, przez kolejne 45 minut to wszystko się odbyło. To były trzy eksplozje. Czy miało to miejsce w czasie świętowania Zmartwychwstania Pańskiego nad ranem? Tak, oczywiście były to poranne msze wielkanocne. Mamy też msze wieczorne, ale atak miał miejsce podczas mszy porannych. Rano, tak jak i wieczorem, przychodzi do kościoła bardzo dużo ludzi. Można powiedzieć, że kościoły w tym czasie są pełne. Były też wybuchy w trzech hotelach. Według wiadomości zginęło w sumie 200 osób, a rannych jest około
250.
Dla nas jest to bardzo niespodziewane. Słyszy się o wzroście przemocy w Indiach i Indonezji, ale Sri Lanka? Można się było tego w jakikolwiek sposób spodziewać? Absolutnie nie. Jest to dla nas ogromny szok. Od 78 lat nie było takiej tragedii. Ludzie opakują teraz swoich najbliższych. Nikt tak naprawdę nie wie, kto za tym stoi. Rozpoczęto śledztwo.
The police are making investigations.
Right, because the Christian is and the Catholic.
Chrześcijanie, katolicy są raczej małą grupą w tym rejonie. Na Sri Lance jest około 7% katolików. W Colombo i w innych rejonach jest wiele kościołów. Dużo wiernych do nich uczęszcza, dlatego też wiele osób straciło życie.
Of course, so the Catholic, the Christian churches and then the hotel. So it seems.
Czy jest jakikolwiek związek tych kościołów z hotelami?
Between both target groups, even but you say we don't know by now.
Wszyscy jesteśmy w szoku. Śledztwo trwa. Jest to zadziwiające. Jest to bardzo brutalna tragedia, która miała u nas miejsce. Zginęli nie tylko wierni, ale też i osoby, które na pierwszy rzut oka nie są związane z Kościołem katolickim. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej przemocy. To jest po prostu wielka tragedia. Co się stało po ataku? Czy liturgię odwołano, czy odwołano resztę ceremonii? Tak, ponieważ ataki miały miejsce rano, msze i inne ceremonie zostały przerwane. Niektóre się w ogóle nie odbyły. Inne kościoły są teraz w tej chwili zabezpieczane. Dodatkowo wieczorne msze zostały odwołane. Czyli rozumiem, że reszta liturgii została odwołana. Tak, ludzie musieli zostać ewakuowani, bo to zostało zrobione dla ich bezpieczeństwa. Wtedy to była najważniejsza kwestia. Księże biskupie, czy chciałby ksiądz biskup coś przekazać nam, katolikom na całym świecie? Co my możemy zrobić? Jak być bliżej was? Teraz musimy przywrócić spokój i harmonię. Módlcie się za nas, za tych, którzy cierpią po tej tragedii. Należy pamiętać, że zginęło też wiele osób innych narodowości, innych wyznań. Ta zbrodnia nie jest tylko przeciwko chrześcijaństwu, ale również przeciwko całej ludzkości.
Right. And Bishop Mendes, sorry to understand, did you say me how much percent from Christians?
Księże biskupie, bo wcześniej nie zrozumiałam, ile jest procent chrześcijan, katolików na Sri Lance, ponieważ to jakby nie zostało podkreślone, to nie wybrzmiało.
How many Catholics are in this area?
In the whole of Sri Lanka there are about.
Ciężko mi podać dokładną liczbę, a nie chciałbym podawać nieprawdziwych informacji, ale jest 1,3 miliona wiernych na Sri Lance, w rejonach wokół Sri Lanki to około 500 000 wiernych, ale ciężko jednak powiedzieć, jaki to jest procent populacji. Niestety jest to trudne teraz do zweryfikowania. Wiemy też, że odbędzie się specjalna konferencja biskupów. Tak, jutro odbędzie się konferencja biskupów, ponieważ znajdują się w różnych miejscach. Będzie wydane też oświadczenie zarówno do rządu, jak i do wiernych.
about the situation.
Of course, and probably as well, especially in these two places. San Antonio.
A Kościół Świętego Antoniego, powiedzmy coś więcej.
For the Catholic community.
Tak, Kościół Świętego Antoniego jest bardzo popularny. Setki tysięcy ludzi przychodzi tam się modlić, także można powiedzieć, że jest jedną z najpopularniejszych świątyń na Sri Lance.
And now more your maybe your personal.
A tak osobiście, patrząc przez pryzmat wiary, księże, biskupie, jest to czas świętowania, czas zmartwychwstania pańskiego, a tutaj dzieje się taka tragedia. Jak ksiądz biskup to w ogóle ocenia? Jak ksiądz biskup na to patrzy? Ciężko czerpać radość ze zmartwychwstania pańskiego, kiedy wkoło króluje śmierć i przemoc. To czas radości, jednak radość ze zmartwychwstania została nam odebrana, ale staram się mówić wszystkim i tłumaczyć z pełną wiarą i odwagą, że po prostu będzie dobrze.
Okay. Thank you.
Dziękuję
Thank
bardzo,
you
księże
much,
biskupie, żeby Pan Bóg księdza biskupa błogosławił. Dziękuję za tę solidarność i wsparcie. Niech Bóg Was błogosławi.
Thank you very much. We are united in prayer.
Zapewniamy, że płynie w stronę Sri Lanki modlitwa ze wszystkich stron świata.
I tutaj, drodzy Państwo, mieliśmy taką próbkę tego, co stało się w Sri Lance. Niestety wielka tragedia. Módlmy się za wszystkie ofiary, które w niedawnym czasie zostały pokrzywdzone przez nienawiść taką na tle religijnym. Zawsze pamiętajmy o nich. I drodzy Państwo, jest w studiu Maurycy Pieńkowski z Caritas Polska. Jeszcze nie mówiliśmy o Jemenie, ponieważ ten koncert w Teatrze Królewskim był oczywiście bardzo piękny, ale tam też nawiązywano do Jemenu. Tysiące osób uciekło właśnie z Jemenu przed śmiercią i głodem do sąsiedniego Djibouti. I sytuacja jest tam krytyczna. Organizacje pomocowe Caritas Polska i Polska Akcja Humanitarna już jakiś czas temu zdecydowały się pomóc uchodźcom. Tam jest taki problem, brak opieki medycznej głównie i też środki finansowe, które przeznacza Caritas, są wykorzystywane na doposażenie i utrzymanie lokalnej kliniki, która jest taką szansą na kontakt z lekarzem, jakikolwiek kontakt z lekarzem. A pan akurat był w Djibouti, czyli graniczy z Jemenem i wie pan, jakie problemy mieli właściwie uchodźcy.
Tak jest. Nawet powiem więcej. Tutaj bodajże półtora miesiąca temu w tym właśnie studiu był ze mną dyrektor Caritas Djibouti, Francesco Martialis, który specjalnie tutaj właśnie dla słuchaczy opowiedział tą historię swojej pracy, bardzo ciężkiej. Bo właśnie tak jak pani redaktor mówi, mówimy o kraju bardzo małym, bo Djibouti to jest ledwo 800-tysięczne państwo położone w bardzo trudnym regionie pomiędzy Somalią na południu, Etiopią, Erytreą tutaj u zachodnich granic, no i Jemenem tutaj za morzem około 30 kilometrów tylko drogą morską. Nie słyszymy, nie widzimy tych obrazów uchodźców jemeńskich przydzierających się do sąsiednich krajów szukających pomocy, bo po prostu w głównej mierze Jemeńczycy są uchodźcami wewnętrznymi. Oni zostają w swoim kraju i mówimy o ponad 3 milionach Jemeńczyków, którzy musieli z dnia na dzień porzucić swoje domy bombardowane i uciekać z swoimi rodzinami, mając tylko to, co mieli na sobie. Bardzo ciężka sytuacja. No, konflikt zbrojny, który już trwa od 2015 roku, to jest też walka właściwie geopolityczna pomiędzy mocarstwami świata i tutaj już nie wnikając w szczegóły, no głównie to jest rywalizacja sunnicko-szyicka pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem. No i oczywiście najbardziej na tym ucierpią sąsiedzi i zwykli ludzie, w tym wypadku Jemen. No i kraj, który już przed wojną był jednym z najbiedniejszych krajów regionu, no teraz stał się po prostu miejscem, gdzie no, eksperci mówią, że to jest właśnie największy kryzys humanitarny od czasów II wojny światowej, co otwiera szerzej pole widzenia tutaj, co tam się dzieje. No, jeżeli na 29 milionów mieszkańców, ponad 22 miliony, czyli 80% społeczeństwa potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej, to znaczy, że coś nie gra. No i niestety, no, sytuacja jest dramatyczna ze względów żywieniowych, ponad 18 milionów właśnie ludzi nie ma tego bezpieczeństwa żywnościowego, czyli głoduje. Matki, żeby swoje dzieci nakarmić, gotują liście z krzewów i tym karmią takimi papkami swoje pociechy.
A wiadomo, że to nie ma właściwie żadnej wartości odżywczej. To powoduje, że dziecko jest osłabione, podatne na choroby. I tak na przykład 2 lata temu wielka epidemia cholery, która, na którą zachorowało ponad 1 000 000 osób. No to są w ogóle liczby, jak ja je zacząłem analizować, to nie mogłem uwierzyć to, co miałem na kasie. Na początku myślałem, że może to jakaś pomyłka, że aż tyle osób zachorowało, ale to są fakty, to się dzieje właśnie w tym momencie. No i kraj jest przede wszystkim o tyle tragicznie, w tragicznej sytuacji, bo jest izolowany. Głównie strona konfliktu Arabia Saudyjska blokuje porty, więc ta pomoc z zewnątrz właściwie nie ma jak dotrzeć. Stąd właśnie te Djibouti, o których mówimy, ponieważ sami osobiście w tym momencie nie możemy jeszcze w Jemenie działać. To jest długi i żmudny proces rejestracji naszej pomocy, więc to, co możemy teraz zrobić, to jest być tam blisko, analizować sytuację, jak możemy już tam w Jemenie przynosić pomoc, a tymczasem przynosić pomoc Jemeńczykom w Djibouti, bo dotarło tam kilka tysięcy uchodźców. To na pewno nie jest ten faza kryzysu, jaką przeżyły kraje tam przy Syrii, gdzie tam po prostu naprawdę miliony napływały, prawda, potrzebujących. No Djibouti przede wszystkim jest dużo mniejszym państwem, tylko 800 tysięcy mieszkańców, jak mówiłem, ale już wcześniej mieli dużo uchodźców z Somalii, kraj, gdzie też jest trudna sytuacja, gdzie właściwie nie ma rządu prawa, jest wielki chaos. Już w wcześniejszych latach napłynęło wielu potrzebujących, a teraz dodatkowo kilka tysięcy uchodźców z Jemenu. Także Caritas Polska właśnie podejmuje tę pracę, żeby nieść przede wszystkim pomoc medyczną, ale nie tylko tym uchodźcom. Między innymi z polską akcją humanitarną w obozie Merkazi na północy kraju, w obozie dla uchodźców, niesiemy pomoc w inną stronę niż to zazwyczaj ludzie są przyzwyczajeni, że tam przynosimy leki czy żywność. Tam przynosimy łodzie, wędki, sieci rybackie. To wszystko, co jest potrzebne do wykonywania zawodu, który znają uchodźcy, którzy tam znaleźli. To są często właśnie rybacy, którzy, by móc wykonywać swój zawód tutaj w Djibouti, wypływali w morze na tratwach zbudowanych z butelek po napojach, zszytych razem jakimiś zniszczonymi moskitieriami. No taka tratwa, wiadomo, na pełnym morzu, jak się może utrzymać? No nie może, no ale jeżeli jest się już doprowadzone do granic, kiedy przecież to mężczyźni na przykład chcą utrzymać, prawda, swoje rodziny. To jest bardzo ważne kulturowo w świecie muzułmańskim, że mężczyzna to jest ten, który ma pełną odpowiedzialność za los swoich bliskich, więc dla nich to jest podwójnie ciężkie, że oni nie są w stanie tutaj, prawda, zapewnić przyszłości swoim bliskim. Także takie przywracanie takiej godności tym ludziom, dawanie im tej już nawet nie tyle przysłowiowej, ale prawdziwej wędki do ręki, to jest to, na czym teraz chcemy się skupiać i na czym się skupiamy. Czyli po prostu ludzie mogą wykonywać swój zawód, mogą zarabiać pieniądze, no i zmieniać po prostu tutaj też los swoich bliskich. Oprócz tego jeszcze w samej stolicy Djibouti też pracujemy w slumsach. Tutaj ze wspomnianą kliniką Caritas Djibouti na miejscu wspieramy uchodźców jemeńskich, z których bardzo wielu jest potrzebujących takiej asysty medycznej. Właśnie spotykaliśmy się z tymi ludźmi w tych slumsach. Wiele rodzin z dziećmi, które potrzebują jakiejś formy pomocy, najczęściej jakiejś operacji, które nie są w stanie, których nie możemy wykonać tam na miejscu. No, na co musimy zebrać duże pieniądze, żeby na przykład je przetransportować gdzieś dalej. Bardzo trudna sytuacja, ale też możemy wesprzeć treść SMS-a Jemen, też numer 72052, koszt 2,46. Warto.
Trudno się zdecydować, gdzie pomóc. Można pomóc i tu, i tu, i tu, i tu. Pan Maury Cypieńkowski z Caritas Polska był gościem Koloseum.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.